Ewangelię Jana, trzeci rozdział, od wiersza pierwszego do 21. A był człowiek z faryzeuszów imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do Jezusa w nocy i rzekł mu: Mistrzu, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel. Nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł, jakie ty czynisz, jeśli by Bóg z nim nie był. Odpowiadając, Jezus rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Rzekł mu Nikodem: Jakże się może człowiek narodzić, gdy jest stary? Czyż może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się? Odpowiedział Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z ducha, duchem jest. Nie dziw się, że ci powiedziałem: musicie się na nowo narodzić. Wiatr wieje dokąd chce i szum jego słyszysz, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd idzie. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. Odpowiedział Nikodem i rzekł do niego: Jakże to się stać może? Odpowiedział Jezus i rzekł: Jesteś nauczycielem w Izraelu, a tego nie wiesz? Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, co wiemy, to mówimy i co widzieliśmy, o tym świadczymy, ale świadectwa naszego nie przyjmujecie. Jeśli nie wierzycie, gdy wam mówiłem o ziemskich sprawach, jakże uwierzycie, gdy wam będę mówił o niebieskich? A nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który zstąpił z nieba, Syn Człowieczy. Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony. Kto zaś nie wierzy, już jest osądzony, dlatego że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego są dokonane w Bogu.
To już dzisiaj mamy 11 kazanie na temat podstaw naszej wiary, na temat podstaw tego, w co wierzymy. I dzisiaj rozważymy temat, odnośnie którego przez ostatnie 1600 lat toczy się gorąca dyskusja. Ta dyskusja rozpoczęła się w zasadzie od pewnego Anglika, który nazywał się Pelagiusz. On żył na przełomie IV i V wieku i po całym ówcześnie znanym świecie zaczął głosić idee, które znacznie różniły się od tego, co do tej pory było głoszone przez wierzących ludzi, przez wierzących chrześcijan. Bardzo szybko wdał się w konflikt z Augustynem. I w zasadzie od tego czasu, przez całe dzieje Kościoła chrześcijańskiego, toczy się dyskusja, gorąca dyskusja na temat woli człowieka. I w końcu nadeszła też reformacja. Marcin Luther uważał, że prawdziwą różnicą, tym zasadniczym problemem pomiędzy tym, czego uczy Biblia i tym, co uczy Kościół rzymskokatolicki, jest właśnie temat woli człowieka. I napisał książkę na ten temat De Servo Arbitro, czyli o niewolnej woli. To był XVI wiek. Natomiast w XVII wieku powstał spór wśród tak zwanych już wtedy protestantów, którzy podzielili się na dwa obozy, które później zostały nazwane jako kalwiniści i arminianie. W XVIII wieku Spór dalej trwał pomiędzy George'em Whitfieldem i Johnem Wesleyem. Zawsze na ten sam temat, na temat woli człowieka. W XIX wieku pojawił się Charles Finney i z kolejnymi nowymi poglądami na temat woli człowieka. Jego poglądy z kolei zostały szeroko przyjęte w Ameryce Północnej i są popularne do tej pory. Ten spór ciągle do tej pory jest żywy. I to jest bardzo ważna kwestia, dlatego że w zależności od tego, jak to rozumiesz, co wierzysz na ten temat, od tego będzie zależało, co powiesz jutro. Jeśli ktoś do ciebie jutro przyjdzie i zapyta się ciebie, jak mogę być chrześcijaninem, to jeśli twoje rozumienie jest takie samo jak Finneya, albo Wesleya, albo Arminiusa, albo Pelagiusza, to powiesz jedną rzecz, ale jeśli wierzysz w to, co mówi Biblia, to powiesz coś innego. Tak więc to jest ważny temat. To jest ważne, żebyśmy mieli jasność na ten temat, bo od tego, w jaki sposób rozumiemy temat wolnej woli, będzie zależało to, co mówimy i to, jak to mówimy. Odwróćmy się teraz od tych sporów i zwróćmy się do słów, które wypowiedział nasz Pan w Ewangelii Mateusza w 12 rozdziale. 12 rozdział Ewangelii Mateusza i będziemy dzisiaj zwracali się kilka razy do tego fragmentu, więc miejmy ten fragment otwarty. I to jest to, co na ten temat ma do powiedzenia nasz Pan. Ewangelia Mateusza, 12 rozdział, od 33 wersetu do 37 będziemy czytać. Zasadźcie drzewo dobre, to i owoc będzie dobry. Albo zasadźcie drzewo złe, to i owoc będzie zły. Albowiem z owocu poznaje się drzewo. Plemiona żmijowe, jakże możecie mówić dobrze, będąc złymi? Albowiem z obfitości serca mówią usta. Dobry człowiek wydobywa z dobrego skarbca dobre rzeczy, a zły człowiek wydobywa ze złego skarbca złe rzeczy. A powiadam wam, że z każdego nieużytecznego słowa, które ludzie wyrzekną, zdadzą sprawę w dzień sądu. Albowiem na podstawie słów twoich będziesz usprawiedliwiony i na podstawie słów twoich będziesz potępiony. Nasz Pan używa tutaj trzech obrazów. Pierwszy mamy drzewo. Owoc, jaki wydaje drzewo, zależy od tego, jakiego rodzaju jest to drzewo. To jest werset 33. Jabłoń rodzi jabłka. Grusza rodzi gruszki. Jeśli to jest złe drzewo, to wyda zły owoc. Jeśli to jest dobre drzewo, to wyda dobry owoc. Jakie drzewo, taki owoc. Następnie w wersecie 35 mamy obraz człowieka i skarbca. Skarbiec to jest taka skrzynia ze skarbem. Otwiera tą pokrywę i to, co wyjmie z tej skrzyni, zależy od tego, co w tej skrzyni jest. Nie może w tej skrzyni wyciągnąć czegoś, czego tam nie ma. Więc jeśli to jest dobry skarbiec, to wydobędzie z niego dobre rzeczy. Jeśli to jest zły skarbiec, to wydobędzie z niego złe rzeczy. Jeśli są w tej skrzyni znajdują się same zardzewiałe gwoździe, to nie wyciągnie złota. Jeśli ta skrzynia jest pełna złota, to nie wyciągnie zardzewiałych gwoździ. Jest jeszcze tutaj trzecia ilustracja, która może nie jest taka oczywista na pierwszy rzut oka, ale znajduje się w wersecie 34. Druga część tego wersetu mówi: z obfitości serca mówią usta. Możemy wyobrazić sobie strumień. I to, co płynie w strumieniu, zależy od źródła. Jeśli źródło tego strumyka jest zanieczyszczone, to strumyk też będzie zanieczyszczony. Jeśli źródło jest czyste, to strumień będzie czysty. Miejcie w pamięci te trzy obrazy. Drzewo, skrzynia ze skarbami i strumień. Zatem przejdziemy teraz do sedna, do omówienia tematu. Będziemy mieli cztery punkty i teraz punkt pierwszy jest taki, że człowiek posiada wolę. Człowiek posiada wolę. Zapomnijmy na chwilę o człowieku. Porozmawiajmy o tobie. Ty posiadasz wolę. Ty masz moc, żeby dokonywać wyborów. Słowa, które wypowiadasz, są słowami, które wybierasz, żeby powiedzieć. Myśli, które myślisz, to są myśli, które wybierasz, żeby pomyśleć. Twoje czyny wypływają z wyboru, jakiego dokonujesz. Masz wolność do tego, żeby wybrać to, co chcesz. To jest istotna część ludzkiej osobowości. Jesteś osobą, która dokonuje wyborów. Dzisiaj od samego rana dokonałeś wielu wyborów. Dokonałeś wyboru, o której godzinie wstaniesz, wybrałeś, w co się ubierzesz, co zjesz na śniadanie, czy się napijesz kawy, czy herbaty. Dokonałeś wyboru, żeby przyjechać na nabożeństwo, czy przyjść. I zrobiłeś wszystko według swojej woli. A Bóg nigdy niczego na tobie nie wymusza. Bóg nie wykręca nikomu ręki i nie zmusza nikogo do tego, by postąpił wbrew swojej woli. Czasami Bóg zmienia czyjeś zdanie, ale nigdy nikogo nie zmusza, żeby postąpił wbrew swojej woli, wbrew temu, co chce. Może pamiętacie, jak Kananejczycy byli w Kanaanie. Bóg postanowił, że Kananejczycy zostaną usunięci z Kanaanu. I żeby ich osądzić, wysłał Izraelitów. Oni byli instrumentem w Bożych rękach, żeby wymierzyć im karę. Ale Bóg nie tylko posłał tam Izraelitów, posłał też szerszenie. Bóg nie zmusił Kananejczyków, żeby postąpili wbrew swojej woli, ale kiedy zobaczyli szerszenie, to dokonali wyboru, żeby uciekać. Bóg nie wymusił na nich, żeby postąpili wbrew swojej woli, ale stworzył warunki, przez które chcieli uciec i uciekli. Bóg nigdy nie zmusza nikogo, ale czasem poprzez zewnętrzne okoliczności zmienia czyjeś zdanie. Saul z Tarsu był w drodze do Damaszku. Jechał do Damaszku, żeby prześladować chrześcijan. Kiedy w końcu wrócił do Jerozolimy, to niczego na świecie bardziej niż nie pragnął, jak spotkać się z wierzącymi i mieć z nimi społeczność. Czy Bóg zmusił go przeciw jego woli, żeby wrócił do Jerozolimy? Żeby chciał mieć społeczność z wierzącymi? Czy Bóg zmusił go przeciwko jego woli, żeby został kaznodzieją? Nie. Bóg odmienił go od środka. Także nigdy więcej nie pragnął prześladować chrześcijan. I jedyną rzeczą, którą pragnął robić od tej pory, to głosić Ewangelię. Bóg nie zmusił go do niczego przeciwko jego woli. Bóg jedynie zmienił jego charakter. Także chciał czynić co innego. I tego rodzaju wolność jest kluczowa w kontekście odpowiedzialności. Spójrzcie na wersety 36 i 37. Jezus mówi do nas: a powiadam wam, że z każdego nieużytecznego słowa, które ludzie wyrzekną, zdadzą sprawę w dzień sądu. Albowiem na podstawie słów twoich będziesz usprawiedliwiony i na podstawie słów twoich będziesz potępiony. Dlaczego jesteś pociągnięty do odpowiedzialności za słowa, które wypowiadasz? dlatego że to jest Twoja decyzja, żeby mówić to, co mówisz. To Ty dobierasz słowa, Ty wybierasz, żeby mówić nieużyteczne słowa. Bóg pociąga Cię do odpowiedzialności za słowa, które wypowiadasz, dlatego że to są Twoje własne słowa. Dlatego widzimy, że ludzka wola i kwestia odpowiedzialności człowieka są ściśle ze sobą powiązane. Ty chcesz mówić w pewien sposób, dlatego Bóg czyni Cię odpowiedzialnym za to, co mówisz. I to samo dotyczy upamiętania i wiary. Każdy, kto jest wierzący, upamiętał się i ma wiarę. Upamiętanie jest wtedy, kiedy złu mówisz nie. Upamiętanie jest wtedy, kiedy sobie mówisz nie, a Chrystusowi mówisz tak. Na tym polega upamiętanie. Dokonałeś wyboru, żeby odwrócić się od zła, dokonałeś wyboru, żeby odwrócić się od siebie samego i wybrałeś Chrystusa. Bez dokonania wyboru nie ma upamiętania. A dzisiaj masz wiarę w Pana Jezusa Chrystusa i wybierasz Pana Jezusa Chrystusa. Wybierasz, żeby z Nim rozmawiać, wybierasz, żeby Go naśladować, wybierasz, żeby być Mu posłusznym. Upamiętanie i wiara są ściśle powiązane z kwestią woli. Dlatego mówimy ludziom, żeby wybrali Chrystusa. Niektórzy boją się, żeby powiedzieć komuś, że musi wybrać. Eliasz się nie bał. Co mówi Eliasz? Mówi, zdecydujcie się. Mówi, jak długo będziecie kuleć na dwie strony? Jeżeli Pan jest Bogiem, idźcie za Nim. A jeżeli Baal, idźcie za Nim. A co mówi Jozue? Mówi, wybierzcie sobie dzisiaj, komu będziecie służyć. Lecz ja i dom mój służyć będziemy Panu. Mówi, wy podejmijcie swoją decyzję, bo ja, my już swoją podjęliśmy. I wielką winą grzeszników jest to, że nie dokonują wyboru, żeby przyjść do Chrystusa. Spójrzmy teraz na kilka wersetów. Ewangelia Jana, 5 rozdział i 40 werset. Ewangelia Jana 5, 40. Ale mimo to do mnie przyjść nie chcecie, aby mieć żywot. Wielu ludzi regularnie, w każdą niedzielę słyszy Ewangelię, słyszy wezwanie, żeby przyjść do zbawienia, ale mówi, nie chcę przyjść. Nie chcę. To jest wielka wina grzeszników. Mają wolną wolę, ale nie chcą przyjść do Chrystusa. Ewangelia Mateusza 23:37. Nasz Pan Jezus Chrystus wyraża tutaj troskę o Jerozolimę, o Jeruzalem. Posłuchajcie słów Syna Bożego. Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do Ciebie byli posłani. Ileż to razy chciałem zgromadzić dzieci Twoje, jak kokosz zgromadza pisklęta swoje pod skrzydła, a nie chcieliście. I podobnie jest z niektórymi, którzy słuchają dzisiaj. Słyszą, że Jezus Chrystus jest jedynym, wystarczającym Zbawicielem. Słyszą, że zaprasza grzeszników do siebie. Słyszą, że grzesznicy mogą przyjść do Chrystusa. Słyszą, że w Zbawicielu jest życie wieczne. Słyszą, że Bóg oferuje im przebaczenie w Chrystusie. Ale nie chcą przyjść, pomimo tego, że słyszą te wszystkie cudowne prawdy. Do takich ludzi skierowane jest ostrzeżenie w drugim liście do Tesaloniczan 1:8, które mówi o powtórnym przyjściu Chrystusa. Mówi, przyjdzie w ogniu płomienistym, wymierzając karę tym, którzy nie znają Boga oraz tym, którzy nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa. Znajdują się w takim położeniu, w jakim są, dlatego że są nieposłuszni Bożemu Słowu. Bóg mówi: upamiętajcie się, a oni się nie upamiętują. Bóg mówi: uwierzcie, a oni nie wierzą. Zbawiciel mówi: przyjdźcie, przyjdź, a oni nie przychodzą. Dostają zaproszenie, ale odmawiają. Nie są posłuszni Ewangelii Pana Jezusa Chrystusa. Mają wolną wolę. Dokonują przeróżnych innych wyborów, ale nie wybierają, by być posłusznym Bogu. To jest wielka wina grzeszników. Ustaliliśmy do tej pory, że człowiek posiada wolną wolę. Ty posiadasz wolę. Teraz przejdziemy do drugiego punktu. Wola człowieka nie jest neutralna. Zaraz to wytłumaczymy. Nie wiem, dzieci, czy widzieliście może takie urządzenie kiedyś, które wskazuje kierunek wiatru? Tak? Czasami gdzieś w mieście rzadko to widać, ale czasami gdzieś za miastem, na wsi, jak się wyjedzie, to na domu jest taki czasami w kształcie koguta, czasami w kształcie kota, taki kręciołek. I to jest urządzenie, które wskazuje kierunek wiatru. A taka ciekawostka, że to urządzenie nie wskazuje, w którą stronę wiatr wieje, ale wskazuje, z której strony wiatr wieje. I wyobraźcie sobie taki wiatrowskaz czy wiatromierz, który pomimo tego, że wiatr wieje z północy, to pokazuje na wschód. Albo jeśli wieje ze wschodu, to pokazuje północ. I pokazuje, co mu się podoba. To, co chce. Niezależnie od kierunku wiatru, jaki wieje. I niektórzy myślą, niektórzy twierdzą, że ludzka wola ma właśnie taką moc. Że ludzka wola tak samo łatwo może wybrać Boga lub siebie. Uważają, że ludzka wola tak samo może wybrać świętość lub grzech. Uważają, że ludzka wola sama się obraca, że może wskazywać w jakąkolwiek stronę chce. Może wybrać, żeby wskazywać na północ tak samo łatwo, jak wskazywać na południe, wschód czy zachód. Niezależnie od tego, z jakiego kierunku wieje wiatr, może wskazywać sobie kierunek, jaki chce. I uważają, że ludzka wola jest neutralna. I to było właśnie nauczanie Pelagiusza, o którym na początku mówiliśmy. Tak nauczał Fini, tak uczył Wesley. I tak samo też uczy Kościół rzymskokatolicki. Ich nauka ma pewne różnice, ale zasadniczo uczą tego samego, że ten wiatromierz, że ten wiatrowskaz może wskazać dowolny kierunek, który sobie wybierze, niezależnie od kierunku wiatru, który wieje. Ale to nie jest to, czego uczy nasz Pan. Wróćmy do 12 rozdziału Ewangelii Mateusza. 33 werset. Mamy w pamięci ten obraz drzewa, które wydaje owoce. Wyobraźcie sobie, że rośnie sobie jabłoń. Czy ta jabłoń mogłaby sobie tak po prostu zdecydować, postanowić, że będzie rodziła gruszki? Oczywiście, że nie. To jest jabłoń. Na jabłoni rosną jabłka. A czy człowiek, którego serce jest zbuntowane przeciwko Bogu, może wybrać Boga? Nie może. Ze swojej natury może wybrać tylko to, co jest zgodne z jego naturą. Wybierze bezbożność. Albo człowiek ze skarbem, wersecie z tego wersetu 35. Czy człowiek, który ma plugawy umysł i plugawe serce, może wybrać żeby być czystym? I odpowiedź jest taka sama, jak na pytanie, czy człowiek ze skrzynią pełną śmieci może wyciągnąć z tej skrzyni złoto. Jedyna rzecz, jaką może wyciągnąć, to to, co jest w środku. Werset 34. Mamy źródło, które jest zanieczyszczone. Skała, z której wypływa źródło, jest pełna na przykład, nie wiem, miedzi. I woda, która płynie przez tą skałę, jest nasiąknięta, jest nasycona miedzią. Czy ta woda może tak po prostu wybrać sobie, że nie będzie zanieczyszczona? Nie może. Wszystko, co wypływa ze źródła, odzwierciedla to, jakie to jest źródło. Więc chociaż wola człowieka jest wolna, to nie jest jednak neutralna. Rzeczy, które wybierasz, pokazują, jaką jesteś osobą. Żyjemy w erze kosmicznej. Międzynarodowa Stacja Kosmiczna jest stale, ciągle w użytkowaniu. Kiedy rakieta, która wynosi prom kosmiczny, jest przygotowywana, to jest obliczana trajektoria lotu, są ustawione wszystkie komputery, programy komputerowe, tak żeby ten prom doleciał do celu, do tej Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. I w końcu ktoś naciska przycisk, guzik po poznańsku, i rakieta jest wystrzeliwana w kosmos. I wszystko jest zaprogramowane w ten sposób, żeby ona poleciała w jednym kierunku. I jeśli ten program nie zostanie zmieniony, to prom kosmiczny poleci. Nie poleci nigdzie indziej, tylko doleci na tą stację kosmiczną. I podobnie jest z ludzką wolą. Ludzka wola jest jak ten przycisk startowy, który wystrzeliwuje rakietę. Ale kierunek rakiety nie jest wyznaczony przez ten przycisk. Kierunek rakiety jest wyznaczony przez to, jak ta rakieta została zaprogramowana. Tak naucza Pismo Święte. I to jest dla nas oczywiste. Powiedzmy, że twoja wola może sobie robić, co chce, bez względu na to, jaką jesteś osobą. Na przykład ja, jadąc samochodem, oczywiście jako pasażer, nie jako kierowca, nie mogę czytać. Zaraz mi się robi niedobrze. Ale gdyby moja wola była niezależna od tego, kim jestem, jaki jestem, to ja mógłbym wybrać, żeby za każdym razem, kiedy wsiadam do samochodu, żeby otwierać książkę czy cokolwiek, żeby czytać. Ale ludzka wola nie jest neutralna. Nie jest niezależna od wpływów. Nie jest ponad wszystkimi częściami twojej osobowości. Moja wola wyraża to, kim jestem, a nie zmienia tego, kim jestem. Moja wola jest nieomylnym wyznacznikiem tego, jaką jestem osobą, ale nie ma mocy, żeby mnie zmienić w kogoś innego. Patrząc na to, co jesz, czego nie jesz, mogę dojść do konkluzji, mogę stwierdzić, co lubisz, a czego nie lubisz. Twoje pragnienia, twoje dążenia, twoje zamiłowania widać po tym, jakich wyborów dokonujesz. Twoja wola wyraża tylko to, kim jesteś, ale nie może zmienić tego, kim jesteś. Przejdziemy zatem do trzeciego punktu. Wola człowieka jest zniewolona grzechem, bo człowiek jest grzesznikiem. Jeśli człowiek jest grzesznikiem, daleko od Boga, to wybiera, żeby takim pozostać. Jabłoń nie może wybrać, żeby być gruszą. Człowiek, który w swojej skrzyni skarbów ma same śmieci, to aktem swojej woli nie może wybrać, żeby je zamienić w złoto. Zatrute źródło może być tylko zatrutym źródłem. Biblia mówi, czy murzyn może odmienić swoją skórę, a pantera swoje pręgi? Jeśli mogłoby tak być, to ci, którzy mają zwyczaj robić źle, mogliby wybrać, żeby robić dobrze. List do Rzymian 8:7 mówi, zamysł ciała jest wrogi Bogu. Nie poddaje się bowiem zakonowi Bożemu, bo też nie może. Niektórzy ludzie jednak twierdzą, że kiedy głoszona jest Ewangelia, to w tym momencie twoja wola staje się neutralna. Że kiedy Ewangelia jest głoszona, to tak samo możesz wybrać Boga, jak możesz wybrać zło. Kiedy głoszona jest Ewangelia, to tak samo możesz wybrać świętość, jak grzech. I tak właśnie uczył Finn. Ale Biblia tak nie uczy. Biblia uczy, że twoja wola wyraża to, kim jesteś. I możesz wybrać tylko to, co leży w twojej naturze. Jako nienawrócony człowiek nie masz natury, która kocha Boga. I bez Bożego cudu, który zmieni to, kim jesteś, zawsze wybierzesz, żeby nie wierzyć w Jezusa Chrystusa, żeby do Niego nie przyjść, żeby nie być Mu posłusznym, żeby w Niego nie uwierzyć, żeby nie być świętym. I niektórzy mówią, jak w takim razie człowiek może być za to odpowiedzialny? Jeśli mam być odpowiedzialny, to moja wola musi być neutralna. Ale to jest filozoficzny argument. To nie jest argument, który wynika z Bożego Słowa. Jak to możliwe, że Bóg nakazuje mi upamiętać się, jeśli nie mogę się upamiętać? Jak Bóg może kazać mi wierzyć, jeśli nie mogę uwierzyć? Ale Bóg nakazuje ci się upamiętać. I nakazuje, abyś uwierzył. Spójrzcie, co Jezus mówi w tym naszym fragmencie, w wersetach 36 i 37. A powiadam wam, że z każdego nieużytecznego słowa, które ludzie wyrzekną, zdadzą sprawę w dzień sądu. Albowiem na podstawie słów twoich będziesz usprawiedliwiony i na podstawie słów twoich będziesz potępiony. Jesteś odpowiedzialny za słowa, które wypowiadasz. Ale cofnijmy się do wersetu 34. Plemiona żmijowe, jakże możecie mówić dobrze, będąc złymi? Albowiem z obfitości serca mówią usta. Jezus mówi, że jesteś zły, dlatego nie możesz wybrać, żeby mówić dobre rzeczy. Niemniej jednak Jezus mówi, że jesteś odpowiedzialny za twoje złe słowa, które wypowiadasz. Jako nienawrócony człowiek nie możesz wybrać, żeby się upamiętać z powodu tego, kim jesteś. Ale Bóg mówi, że jesteś odpowiedzialny za to nieupamiętanie się. Jako nienawrócony człowiek nie możesz wybrać ze względu na to, kim jesteś, żeby uwierzyć, bo z natury jesteś niewierzący. Ale Bóg mówi, że jesteś odpowiedzialny za swoją niewiarę. To ktoś powie, czy to znaczy, że nie mam wolnej woli? Masz wolność do tego, żeby być tym, kim jesteś. A twoje wybory będą odzwierciedlały to, kim jesteś. Ale aktem woli nie możesz zmienić się w kogoś innego, niż jesteś. Ktoś powie, ale przecież to jest podstawą człowieczeństwa, że człowiek posiada wolną wolę. Ale powiedzmy tutaj sobie jasno też to, że w takim razie Bóg też nie ma wolnej woli. Jeśli Bóg nie ma wolnej woli, to tak samo ty. Bóg nigdy nie wybierze i nie może wybrać, żeby przestać być Bogiem. Bóg nie wybierze i nie może wybrać, żeby skłamać. Bóg nie wybierze i nie może wybrać, żeby się zmienić. Bóg nie może wybrać, żeby być kimś innym niż jest. Boża wola jest doskonałym odzwierciedleniem tego, kim Bóg jest. I jeśli Bóg aktem swojej woli nie może zmienić się w kogoś innego, to tak samo ty nie możesz tego zrobić. I jedna ze wspaniałych rzeczy o niebie to, że będziemy całkowicie wolni od grzechu. Nasza wola, tak samo jak teraz, będzie sługą tego, kim będziemy, ale nie będzie w nas grzechu, więc będziemy mogli wybrać tylko to, co jest święte i prawe i dobre. I posiadanie takiej woli, która ze względu na to, kim jesteśmy, nie może wybrać zła, będzie doskonałą wolnością. I przejdziemy w takim razie do naszego ostatniego punktu, czwarty punkt. Wola człowieka, dzięki Bogu, nie jest jego nadzieją. Wola człowieka nie jest jego nadzieją. Jeśli jabłoń ma rodzić gruszki, to musi zostać zamieniona w gruszę. Jeśli masz wybrać Boga, to twoje serce musi być przemienione w pobożne serce. Żeby człowiek mógł ze swojej skrzyni, ze skarbem wyciągnąć złoto, to te śmieci muszą zostać wyrzucone i trzeba tam włożyć złoto. Jeśli masz wybrać duchowe rzeczy, to twoje stare serce musi zostać wyrzucone i musisz otrzymać nowe serce. Żeby w strumieniu płynęła krystalicznie czysta woda, to źródło musi zostać oczyszczone. Twoja wola sama z siebie nie ma mocy zmienić twojej osobowości, tego, kim jesteś. Twoja wola może tylko służyć temu, kim jesteś. I bardzo mocno to podkreślmy. Są ludzie, którzy wierzą, że aktem woli mogą się zmienić. Naokoło ciągle słyszymy o sile woli, o sile własnej woli. Ale ludzka wola nie może zmienić człowieka, może tylko wyrazić to, kim jest. Jedynym sposobem na to, żeby się zmienić, jest działanie Ducha Bożego. I dlatego czytaliśmy fragment o nowym narodzeniu. Jeśli się nie narodzisz na nowo, nie możesz nawet ujrzeć Królestwa Bożego. Jeśli nie zostaniesz przemieniony od wewnątrz, to nawet nie ujrzysz tego duchowego świata, o którym mówimy. Jeśli twój charakter, twoja osobowość nie zostaną całkowicie w cudowny sposób przemienione przez Ducha Świętego, to będziesz obcy dla duchowego świata. Cudowną rzeczą jest to, że kiedy Ewangelia jest głoszona, to Bóg aktem swojej dobroci naprawdę zmienia charakter człowieka. Otwórzcie jeszcze pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, 23 werset. 1 Piotra 1:23. Duch Święty zmienia człowieka. Zmienia jego pragnienia. Zmienia jego umysł. Zmienia jego zrozumienie. I kiedy cały charakter człowieka jest zmieniony, to zaczyna wybierać inne rzeczy. Jak to się dzieje? W jaki sposób? Przez Biblię. 1 Piotra 1:23. Jako odrodzeni nie z nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego przez Słowo Boże, które żyje i trwa. Kiedy ludzie słuchają Słowa Bożego, kiedy słuchają wykładu Słowa Bożego, zachodzi ta zmiana. List Jakuba 1:18 mówi: gdy zechciał, zrodził nas przez słowo prawdy. Wyobraźcie sobie taki przykład. Łazarz leży martwy w grobie. I stajesz obok grobu Łazarza i wołasz: Łazarzu, Łazarzu. I co? On się nie ruszy. Ale kiedy to jest słowo Chrystusa, to sprawa ma się całkiem inaczej. Ty możesz mówić do kogoś, kto jest martwy, i on dalej będzie martwy. On nic nie uczyni, nic nie zrobi, bo nie może. Z powodu tego, kim jest, jaki jest. Ale kiedy Chrystus mówi słowo, to słowo daje życie. Daje Łazarzowi życie. I on chce być posłuszny temu słowu, które dało mu życie. Więc Chrystus woła: Łazarzu, Łazarzu. To on podnosi się do życia. Wstaje i Pan mówi: przyjdź. I on przychodzi. Tak więc my stoimy przed światem i mówimy: Bóg nakazuje wam, żebyście się upamiętali. I mówimy, że Bóg nakazuje wam, żebyście uwierzyli w imię Syna Bożego. I ze swojej natury nie możecie się upamiętać i nie możecie uwierzyć, ale kiedy Słowo Boże jest głoszone, to czyni cuda w sercach ludzi. Ich osobowość zostaje odmieniona i kiedy słyszą słowo upamiętaj się, to się upamiętują. I kiedy słyszą słowo uwierz, to wierzą. I chętnie lgną do Jezusa Chrystusa. I kiedy na to w ten sposób spojrzysz, to zmienia to perspektywę ewangelizacji. Kiedy będziesz świadczyć koledze czy koleżance w szkole, to nie masz mocy, żeby go nawrócić. Jeśli nawet będziesz miał 10 milionów argumentów, które udowadniają wiarę chrześcijańską, to dalej nie masz mocy nawrócić tego człowieka. Bo jego serce jest przeciwne wierze chrześcijańskiej i jego wola będzie służyła jego sercu. Ale jeśli przedstawisz koledze Słowo Boże i powiesz, co mówi Bóg, to często w swojej dobroci Bóg nadaje temu słowu moc, która obdarowuje życiem. Słowo zmienia serce tej osoby i bez twoich 10 milionów argumentów wybiera, żeby przylgnąć do Jezusa Chrystusa, o którym mówisz. Nasze wysiłki nie mają mocy, żeby zmienić ludzkie serce. Tylko Boży Duch Święty i Jego Słowo razem mają tą moc. Dlatego kiedy mówimy o Jezusie, kiedy głosimy Ewangelię, to musimy przykładać maksymalną wagę do Słowa i powinniśmy modlić się, żeby Boży Duch Święty towarzyszył Słowu. I wtedy wielki i dobry Bóg przemieni charakter niektórych ludzi poprzez Słowo. I już posiadając ten przemieniony charakter, ich wola będzie wybierać inne rzeczy i wybiorą, żeby przyjść do Chrystusa. Dlatego nadzieją dla świata nie jest ludzka wola, ale nadzieją dla świata jest łaska i dobroć Wszechmocnego Boga.